Gościem Poranka Wnet Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący klubu o takiej samej nazwie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Zagłosuje pan za komisją weryfikacyjną w sprawie ustalenia wpływów rosyjskich w polskiej energetyce?
No to zależy, który wniosek będzie przedstawiony na posiedzeniu Sejmu, bo jak pan pewnie dobrze wie, takich wniosków. Na razie wniosek jest Koalicji Obywatelskiej.
To komisję śledczą.
No więc właśnie. I to na pewno zagłosuję, ale nie przypuszczam, żeby ten wniosek był przedłożony przez panią marszałek. Zresztą pani marszałek pokazała, co potrafi wczoraj w wieczornych głosowaniach, nie chcąc głosować ostatecznie uchwały Sejmu odnośnie potępienia Rosji jako państwa wspierającego terroryzm. Natomiast jeśli chodzi o energetykę, to tu jest bardzo wiele aspektów. Nad projektem przedłużonym przez Prawo i Sprawiedliwość raczej nie mam zwyczaju głosować, szczególnie jeżeli są to dokumenty o charakterze politycznym, bo dobrze wiemy, że to ma być rzekoma pałka na opozycję, która ma udowodnić, że to opozycja, czy też obecni politycy opozycji są winni temu, jak wygląda dzisiejsza polska energetyka.
A
tak naprawdę
wniosek o komisję śledczą jest absolutnie apolityczny, czysto merytoryczny, ekspercki. Nie ma tam nawet cienia polityki, prawda?
Jest cień polityki, dobrze wiemy jaki, panie redaktorze, bo w pisowskich mediach, przez pisowskich dziennikarzy, pan też w to się wkomponował trochę w tej chwili. Nikt nie mówi, jaka jest przyczyna tegoże projektu. Mówię o projekcie Koalicji Obywatelskiej. To jest na kanwie nowych informacji, które pojawiają się przy okazji afery podsłuchowej pana Falenty, który nagrywał polityków, biznesmenów w restauracjach w Warszawie. I gdzie wyszło, że jeden z jego najbliższych współpracowników miał zeznać o tym, że przekazywano te nagrania również do Rosji. Jeśli złożymy to sobie z czasem, kiedy rząd Rzeczpospolitej Polskiej walczył na forum Unii Europejskiej o powołanie tak zwanej Unii Energetycznej i w tym samym czasie ujawnienie nagrań, które organizował pan Falenta, za co został już skazany, no tak naprawdę rozpoczęło całą sekwencję wydarzeń kończącą się w jesieni 2015 roku i utratą władzy przez Platformę Obywatelską i PSL. To warto sobie zadać pytanie, komu służyły te nagrania, kto za tym stał, kto tak naprawdę te nagrania organizował, albo kto patronował tym nagraniu, bo to wszystko zaczyna trochę inaczej wyglądać.
Donald Tusk już mówił o tym rosyjskim śledzie wtedy, ale wtedy na wniosek PiS-u nie chciał powołać komisji śledczej. Wtedy jakoś ta komisja śledcza nie pasowała, teraz pasuje. To też jest ciekawe, skoro już zostałem pisowskim dziennikarzem.
Informacji tego, że jeden z uczestników tej całej afery, mówię o uczestnikach nagrywających, mówi, że pan Falenta przekazywał nagrania Rosjanom, no to ma istotne znaczenie i jest nowym faktem. Natomiast wracając chyba do głównej rzeczy, bo PiS cały czas próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność za to, że w ostatnich miesiącach, tak naprawdę od roku, szaleją ceny nośników energii w Polsce. I część z tych...
Bo na świecie nie szaleją.
Część z tych... Zależy, które i zależy z czego. Wie pan, no inaczej to wygląda w pana przypadku. Nie, to bardzo dobre stwierdzenie. Tylko ja się pytam, a jaka była przyczyna, dla której rząd Prawa i Sprawiedliwości, albo inaczej, funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości pracujący w polskim górnictwie naftowym i gazownictwie nagle zmieniają umowę z Gazpromem i zmieniają formułę ceny, za jaką kupowany jest gaz z Gazpromu, od Gazpromu, co powoduje, że na jesieni zeszłego roku, czyli dokładnie rok temu, nagle ceny gazu skaczą dla polskich odbiorców dramatycznie. Dla firm, dla zwykłych odbiorców i tak dalej, i tak dalej. W porównaniu z tym, co było wcześniej. I to warto by było wyjaśnić, jak to się stało, że zmieniono formułę z ceny, która była zawarta w umowie, na ceny giełdowe, a za chwilę te ceny na giełdach międzynarodowych na tyle skoczyły, że to obciążyło budżety firm, zwykłych
obywateli. To może być spisek, ale w ramach tej zmiany formuły cenowej jeszcze za tym stał arbitraż, w wyniku którego Polska odzyskała kilka miliardów dolarów nadmiarowych
cen.
Jedno
z drugim nie ma nic wspólnego. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, panie redaktorze.
To ma tyle wspólnego, że przez lata rządów Platformy i PSL-u płaciliśmy drożej za gaz z Rosji niż na giełdzie. To może warto to sprawdzić. Dlaczego tak się stało, że Donald Tusk podpisał taki kontrakt, że płaciliśmy drożej niż na giełdach spotowych? Może tu jest ten ślad rosyjski?
Może jest. Może jest właśnie po stronie pisowskiej. Może jest właśnie w tym, że nagle, nie wiem, czy pan pamięta, parę miesięcy, no już prawie rok temu, nagle okazuje się, że w obliczu wojny w Ukrainie są nacjonalizowane aktywa rosyjskie. Nagle okazuje się, że w Polsce, w iluś miastach, gaz LNG jest dostarczany przez rosyjskie firmy. No, na przykład miasto Łeba. A w jaki sposób gaz LNG trafiał do rosyjskich firm albo firm powiązanych z Rosjanami w Polsce? Tak naprawdę jedynym kanałem dostawy gazu LNG do Polski był terminal gazowy w Świnoujściu, który w 100% jest kontrolowany przez spółki państwowe, w których zasiadają funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy zasiadali i dziś zasiadają. Jakim to przypadkiem ten gaz LNG był przekazywany rosyjskim firmom w Polsce? Firmy Nowatek na przykład. Ta firma nie dowoziła tego cysternami kolejowymi czy tirami, tylko odbierała to z terminala gazowego imienia Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Ta firma, rosyjska firma, dystrybuowała w kilkunastu miastach w Polsce, w wielu gminach w Polsce, gaz importowany przez Polskę. Jakie mamy kontakty między rosyjskimi biznesmenami a pracownikami?
A może między tymi samorządowcami? W Łebie, ale dobrze pamiętam, rządzi samorządowiec z Platformy. To może on jest w siatce, Putin jest szpionem.
Obawiam się, że...
Panie pośle, skoro już tak dostajemy takiej szpiegomanii, to może poszukajmy głębiej.
Nie, to nie szpiegomanii, nie. No to wie pan, ja też mogę zaraz zapytać, a czy pan nie ma jakichś koneksji rosyjskich? Czy pan
albo
nie
pan
może zapytać,
poseł nie ma, więc właśnie.
Jesteśmy już w oparach absurdu.
Czy już nie jesteśmy, panie pośle? Może już jesteśmy za progiem oparów absurdu, jeżeli uważamy, że... Na przykład, bo wtedy zarządzał tym Piotr Woźniak. Czy Piotr Woźniak jest rosyjskim agentem? Może Piotr Naimski jest rosyjskim agentem? Że
A może.
A staje pan taki zarzut?
A może. Ja bym chętnie poznał prawdę.
A Waldemar Pawlak?
Ja pana...
A Leszek Miller, pana kolega z list do Europarlamentu? A Donald Tusk?
Żadnym kolegą. No jak to? Jak pana kolegą jest, no nie wiem... Osoba najbardziej, że tak powiem, przeciwległy dziennikarz wśród dziennikarzy w Polsce. Mogę panu powiedzieć, czy pan Sakiewicz, czy pan Lis, to też są pana koledzy. Tylko to w ogóle w ten sposób nie dojdziemy do niczego.
No
to jest ważne, panie redaktorze. Ważne jest to, że dzisiaj Polacy płacą dużo więcej za prąd, dużo więcej, kilkakrotnie więcej, niż to miało miejsce 2 lata temu. I z tego chcę uciec, od tej odpowiedzialności chcę dzisiaj uciec Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego są tak wysokie ceny
gazu? A Niemcy nie płacą więcej?
Wieloletnią umowę.
Za prąd?
Zaraz.
Płacą. A Francuzi nie płacą?
Zna pan strukturę produkcji prądu we Francji, w Niemczech czy na Litwie?
W Niemczech na przykład wiemy...
75%, zaraz. Niech pan mi pozwoli dokończyć. No, niech się pan nie zachowuje jak w TVP Info. Może jeszcze pan tam wyląduje, ale na razie pan
dzisiaj pan bardzo sympatyczny.
Mam nadzieję, że mi... No bo nie wie pan co, bo jeżeli mamy się takimi szczypać i przerzucać takimi złośliwościami, to niczego nie wyjaśnimy słuchaczom. Ja tylko chcę panu powiedzieć, że 72% energii w Polsce jest produkowane z polskiego węgla. Następne 16% jest produkowane z odnawialnych źródeł energii, z najtańsze źródło w Polsce. Oczywiście nie tak stabilne jak węgiel, jak atom, jak gaz, ale jest. Tylko niespełna 10%, tak naprawdę 7% polskiej energii na polskim rynku jest generowane z gazu, który oczywiście podrożał. I są tego, wiele jest z tego złożonych elementów, złożone jest to z wielu elementów, ale tylko 7-10% tak naprawdę to są to jest prąd, który miał prawo podrożeć z racji cen na rynkach międzynarodowych. Reszta nie miała prawa podrożeć i o to dzisiaj PiS-owi chodzi. Chodzi o to, żeby zejść z odpowiedzialności i szukać winnych na przestrzeni 20 lat tego,
ale
co się
to ja zapytam dalej, dlaczego cena energii we Francji, która w 80% pobiera energię z atomu, ona też nie powinna wzrosnąć, a też ceny poszły bardzo do góry, wyżej niż w Polsce de facto. Dlaczego w Niemczech no, mają ten komponent gazowy, ale mają tyle OZE, mają tych wiatraków, co niemiara, mają fotowoltaikę, a i tak poszło do góry, więc wydaje się, że to nie jest takie proste, jak pan poseł przedstawia, że to tylko ten wycinek gazowy powoduje wzrost cen, że tutaj mamy mechanizmy rynkowe na wspólnym europejskim rynku energii.
A na jakim wspólnym europejskim rynku? Ile my prądu importujemy z rynku europejskiego? Wie pan?
Czasami
zero.
Importujemy... Oj,
zero.
Nie, nie, my jesteśmy...
Bilans
jesteśmy...
jest zerowy. Tyle samo importujemy, co eksportujemy, bo są momenty, gdzie na przykład w Szwecji brakuje wody w rzekach i w związku z tym potrzebują pobrać z polskiego systemu elektroenergetycznego energię, a są momenty, kiedy u nas stoi część bloków węglowych, bo są w remontach planowanych czy nieplanowanych i importujemy tę energię ze Szwecji. W związku z tym bilans import-eksport jest praktycznie zero. My zaopatrujemy się w 100%, znaczy tam w 90% z rynku wewnętrznego. Teraz wracając do pana pytania. No więc i to mam nadzieję, że też słuchacze to zrozumieją. Po pierwsze, jeśli chodzi o Francję, nie wiem, czy pan pamięta, w lecie wyłączono 1/3 bloków energii atomowej i musiano się przestawić na między innymi energetykę gazową w większym stopniu, gdzie ten gaz jest droższy od ponad roku. I z drugiej strony Francuzi musieli zaimportować węgiel, energię. A dlaczego? Dlaczego wyłączono 1/3 elektrowni atomowych? Ano dlatego, że był za niski stan rzek, a woda jest potrzebna do chłodzenia tych elektrowni. Francuzi musieli zatrzymać część energetyki atomowej i to spowodowało wzrost cen. Jeśli chodzi o Niemcy, no to wiedzmy jedną rzecz, że po pierwsze Niemcy około 30% swojej energetyki mają opartą na gazie. OZE nie sięga w tej chwili w Niemczech chyba 50%. 20% to są inne technologie, moim zdaniem są tam też i węglowe technologie, bo węgiel oni importują i oni importują ten węgiel z tych samych krajów, z których teraz pan Morawiecki i jego współpracownicy importują po wprowadzeniu embargu na rosyjski węgiel. I to wiadomo, że jest to węgiel dużo droższy niż ten, który jest w Polsce.
Oj, najdroższy jest taki węgiel, którego nie ma. A opozycja
no
mówiła...
Najdroższa jest ta energia, której nie ma, oczywiście. Tylko to w ten sposób już pójdziemy w kompletne absurdy i zasadnimy każdą cenę. Ja tylko przypominam, że rok temu na rynku hurtowym energia elektryczna kosztowała niespełna 500 zł, a w tym roku, w październiku, spółki polskie energetyczne, które produkują prąd na bazie polskiego węgla, żądały za ten sam prąd 1700 zł, a samorządy dostawały ofertę za megawattogodzinę, dostawały ofertę podpisania umów na kolejny rok za kwotę 2800 zł.
Dostawały, ale ten straszny rząd, jak rozumiem, w ogóle tak, panie gościem Poranka Wnet, Paweł Poncyliusz, zastanawiam się, jak pana posła słucham przed wiadomościami, rozmawiałem z Jakubem Maciejewskim, który spędził 150 dni na Ukrainie, także na pierwszej linii frontu, napisał książkę Wojna, reportaż z Ukrainy, bardzo przyjmującą książkę, bardzo serdecznie panu posłowi także ją polecam i tam dużo jest o rosyjskiej dezinformacji, rosyjskiej propagandzie i tak się całkiem na marginesie, panie pośle, bez złośliwości. Zastanawiam, czy tego typu zdania, tego typu narracje jakoś jednak mimo woli, może pan to robi przypadkiem, może to jest niechcące, ale nie wpisują się w narrację Kremla i Putina, w narrację Gazpromu, że energia jest droga, że wszyscy zamarzniemy, do tego, że wszędzie są agenci, nie rozbija to zaufania do rządu, kiedy pan mówi, że być może Piotr Naimski jest rosyjskim agentem, bo to pan dzisiaj powiedział, czy to nie jest de facto może przypadkiem pan to robi? Funkcja propagandy rosyjskiej.
Ale co pan chce określać jako propagandę? Podaję panu kwoty. Podaję panu kwotę niespełna 500 zł 3 października 2021 roku. To była cena na giełdzie energii w Polsce. oferowana przez państwowe spółki. Dwie państwowe spółki, PGE i Enea, mają ponad 60% rynku energii w Polsce. Mówię o obrocie. To była cena w 2021 roku. W 2022 roku, tego samego 3 października, cena była 1700 zł. Gdzie tu jest rosyjska propaganda? Gdzie tu jest działanie rosyjskie? Nie ma żadnego. Wojna, tak naprawdę mam przekonanie dzisiaj, że jest bardzo wygodnym wytrychem dla rządzących, ale również i dla spółek państwowych, między innymi energetycznych, do tego, żeby tłumaczyć wszystkie swoje podwyżki, niezborności, dość dziwne działania właśnie tym, że gdzieś jest Putin, że gdzieś jest wojna. To są dwie równoległe rzeczy i nie mam wątpliwości, że rynek energetyczny komplikuje się w Europie. Ale pan dobrze wie, że on się komplikuje między innymi dlatego, że przerwano tak naprawdę całkowicie dostawy gazu do Europy z tego kierunku rosyjskiego. Tego gazu wpływało kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych rocznie na cały rynek europejski. I do Polski, i do Niemiec, i do Holandii, i do Czech, i do Słowacji, na Węgry i tak dalej, i tak dalej. I to wiadomo, że to komplikuje, bo jeden z nośników energetycznych, nie najmniejszych. Nie dość tego, Unia Europejska w ostatnich latach w duchu walki o klimat, o czyste powietrze, traktowała gaz jako paliwo przejściowe przed dojściem do zeroemisyjnych technologii, czyli z jednej strony OZE, z drugiej strony również atom.
Teraz chyba plany unijne, w tym także polskie, są już nieaktualne, przynajmniej tak.
Oczywiście, że nie, ale to nie jest tak, że pan może dzisiaj jeść mięso, a jutro nie jeść mięsa, bo tak możemy sobie zrobić w domu, albo przejść z diety właśnie bardziej warzywnej na dietę owocową. W przypadku energetyki pewne decyzje inwestycyjne, które zostały podjęte kilka lat temu, dalej muszą się toczyć. Więc to też nie oznacza, że można z dnia na dzień powiedzieć, już nam gaz nie jest potrzebny, przechodzimy na OZE, na atom, na cokolwiek innego. Więc też miejmy świadomość, że oczywiście te perturbacje związane z gazem w Europie będą jeszcze miały miejsce prawdopodobnie w następnym sezonie grzewczym. Ale jest pytanie, czy my możemy coś zrobić ze swojej strony, nawet jeżeli ten gaz nam zdrożeje, możemy zrobić. Ale co jest robione? Robiona jest rzecz odwrotna, to znaczy pod ceny, rosnące ceny gazu i rosnące ceny energii produkowanej na gazie, podpinamy wszystkie inne technologie, żeby uzasadnić i uzasadniamy to wojną, Putinem, gdzie on naprawdę nie ma wpływu na to, ile w Polsce jest węgla wydobywanego. I jak ten węgiel jest używany w elektrowniach węglowych.
Wpływ ma polski rząd i polityka Komisji Europejskiej. Zdaje się, że Platforma stanowiła szczyt ekonomiczny, czy szczyt energetyczno-klimatyczny, ale w dziedzinie ekonomii, swoją konwencję nawet programową. I tam, zdaje się, nie było jakiegoś zwrotu do węgla. Jakby cały czas jest utrzymane, nawet podkreślone, że będziemy z węgla wychodzić. I to dość szybko.
To, co panu powiedziałem. Znaczy, tam padła deklaracja, że do 2030 roku chcielibyśmy, aby zredukować połowę mocy produkcji energii elektrycznej z węgla. Ale to wynika...
i zastąpić ją czym właściwie?
Iść w kierunku OZE. No bo wiadomo, że elektrowni atomowej nie będziemy mieli. Ale panie redaktorze, ta podstawa węglowa dalej będzie dość istotna, bo jeżeli dzisiaj mamy 72% energii z węgla brunatnego i kamiennego, to nawet jak to będzie 36%, to jest naprawdę solidna podstawa.
Jasne.
Ale wyzwań w związku z tym, żeby przestawiać się na odnawialne źródła, też przypominam panu, że niektóre elektrownie gazowe są w tej chwili w procesie inwestycyjnym i one zostaną uruchomione, tak jak na przykład elektrownia Dolna Odra na terenie województwa zachodniopomorskiego. A więc też tych elektrowni gazowych trochę u nas jest, tak jak już powiedziałem, 7% energii z tego właśnie paliwa jest generowane i nikt z tego nie zrezygnuje do 2030. Więc jak sobie będzie można swobodnie policzyć, powiedzmy, że dochodzimy do 10% z gazu, plus mamy dalej 36% z węgla, to jest ta podstawa. I wtedy też można właśnie wzmacniać tą energię odnawialną, która jest najtańsza. I niech pan popatrzy na rozporządzenie, które zostało opublikowane przez Radę Ministrów w ślad za ustawą, która mrozi ceny energii w Polsce, to cena energii z OZE jest zamrożona na najniższym poziomie. Nie węgiel brunatny, nie węgiel kamienny, tylko OZE.
No, żeby nie było opłaty...
Cena OZE jest cena energii z OZE jest najniższa.
Przy OZE jesteśmy, no to gdyby nie TS, pewnie węgiel na pewno byłby tańszy. W ostatnią listopadową noc, pan poseł pewnie doskonale wie, ile elektrownie wiatrowe dawały swojej zainstalowanej mocy?
Akurat
4%.
Tak, no i nie,
to ileż trzeba byłoby tych wiatraków postawić, żeby one dawały odpowiednią liczbę?
Kto komu broni? Ja przypominam panu, że rząd ma bardzo...
Logika ekonomiczna, panie pośle. Rozum broni, panie pośle.
Rozum, panie redaktorze, mówi to, żeby mieć energię własną i taką, która jest przyjazna dla środowiska i przyjazna dla człowieka. Jeśli pan policzy rachunek ciągniony wynikający z używania energii opartej na paliwach kopalnych, to pan musi, nie poza certyfikatami emisji CO2, bo rozumiem, że do tego pan pije, że to podraża no tak, cenę energii.
Różnie się liczy, od 1/3 do połowy mniej więcej.
Ma pan rację. Znaczy, rząd kłamie i mówi o ponad połowie, a prawda jest taka, że maksimum to jest 30%, ale czym są tak naprawdę certyfikaty emisji CO2? To jest rodzaj przymuszania energetyki do tego, żeby się transferowała na bardziej przyjazne technologie, takie, które nie generują 45 tysięcy przypadków śmiertelnych z powodu niskiej emisji, czyli ludzi, którzy umierają na raka z racji tego, że wdychają pył.
No to tutaj to już pan poseł w ogóle wszystko pomieszał, bo akurat energetyka z niską emisją ma nic wspólnego i kominy elektrowni wszystko nie wydają smogu.
Znaczy smogu nie, ale są też elementem emisji do atmosfery CO2. Do tego niech pan doliczy wszystkiego rodzaju katastrofy, które się dzieją w postaci suszy, burz, nawałnic, powodzi i kosztów, które potem trzeba ponieść, aby usunąć skutki tego typu rzeczy, to wtedy ta cena robi się całkowicie inna. A dziś chcemy jeździć po równych drogach, chcemy mieć dużo mostów na rzekach, szczególnie w ośrodkach
miejskich. To ta polityczna, ekonomiczna miałaby sens, gdyby nie to, że Unia Europejska emituje 7% globalnych emisji CO2, a Chiny 30 parę i Chiny dalej inwestują w węgiel znacznie szybciej niż w turbiny, więc...
Dobrze. Dobrze mówi. A zbadał pan, ile procent dzisiaj inwestycji w Chinach to są inwestycje w źródła węglowe, a w jakie, ile procent w źródła odnawialne?
Na pewno
jest. A tego pan już nie zajrzał. To ja panu powiem, bo ja to wiem w odróżnieniu od pana. Tylko 10% inwestycji dzisiaj w Chinach jest dedykowane technologiom węglowym. Reszta to są technologie odnawialne i atomowe, i jądrowe.
A z drugiej strony stwierdziłem i sprawdziłem, że to będzie i tak większa emisja, którą dodają Chiny, niż obecnie emituje Unia Europejska, więc jakby...
Czy to oznacza, że jeżeli ma pan sąsiada, który jest potworem dla swojej rodziny, który codziennie jest wieczorem pijany, to oznacza, że pan ma do tego dołączać? Tylko dlatego, że ma pan takiego sąsiada, czy jednak pan będzie zachowywał się cywilizowanie i uznawał, że to nie jest pana świat, że pan chce po prostu ten wycinek, który można uporządkować, czy też zrobić w takim systemie, który pasuje większości, nawet jeżeli ten sąsiad pije, rozrabia, zachowuje się skandalicznie. Więc też proszę popatrzeć na to, że nawet jeżeli Chiny dzisiaj nie są aż tak zaawansowane, jeśli chodzi o redukcję emisji, to się dzieje. Tak samo jak podawano taki przykład z 10 lat temu, że Stany Zjednoczone też wzruszają ramionami, że ich też w ogóle nie interesuje to, że oni mają swoją energetykę opartą na węglu, a nawet na ropie.
Joe Biden 2 lata temu zaczął z tym walczyć i właśnie się z tego rakiem wycofuje, więc...
Ale z czym zaczął walczyć?
Chociażby z przemysłem wydobywczym ropy. Zaczął swoją prezenturę od wstrzymania budowy ropociągu i teraz bardzo chyba tego żałuje, bo też zaczął od ideologii swoją kadencję i okazuje się, że to ideologia szybko go dogoniła w rzeczywistości.
Nie dogoniła go, bo oczywiście nikt nie mówi, że z dnia na dzień zrezygnujemy z ropy, z gazu czy z energetyki węglowej. To chodzi też o transformację. To jest to słowo klucz, czyli posiadania świadomości, co człowiekowi szkodzi i narysowania sobie pewnej mapy tego, jak chcemy w kolejnych latach rezygnować z tego, co szkodzi i zyskiwać czystsze powietrze, czyste środowisko i zyskiwać również technologie, które są neutralne dla klimatu, neutralne dla człowieka. I o to chodzi. My mamy sytuację w Polsce taką, że przez ileś lat rząd się zarzekał, że tylko węgiel i na węglu stoimy, a kończy się to tym, że w tym roku dzięki decyzjom Mateusza Morawieckiego cena węgla dla indywidualnych odbiorców wzrosła z poziomu 700 zł rok temu do poziomu, chyba nawet na początku tego roku jeszcze taka była, do poziomu 3000, gdzie oczywiście trzeba robić różnego rodzaju programy osłonowe, dopłaty. Kosztuje to dziesiątki miliardów złotych budżet państwa. Tak naprawdę
i gdyby to wszystko było cały wywód jest prawdziwy, poza tym, że akurat rząd Mateusza Morawieckiego, tym się różni choćby od rządu Beaty Szydło, że wszedł bardzo mocno w europejską politykę klimatyczną, podpisał porozumienie z górnikami o zamykaniu kopalń. Kopalnie też niestety teraz się okazuje po latach zamykał, chociażby kopalnie Krupiński, więc akurat to zdanie, panie pośle, nie jest do końca prawdziwe, bo rząd deklaratywnie może i owszem, ale faktycznie niestety tego węgla nie bronił przed Brukselą, a teraz byłoby ciut
nie
lepiej.
Nie bronił, tylko problem polega na tym, tu pana odsyłam do cytatów z ostatniej Komisji Energii, gdzie pani poseł, minister, premier Emilewicz odpowiedziała jednemu z posłów, chyba posłowi Winnickiemu z Konfederacji odnośnie sytuacji, z jakich powodów zamykane są kopalnie. Te kopalnie moim zdaniem w Polsce przez PiS są niezamykane wcale z tego poczucia takiego obowiązku za obronę klimatu, tylko bardziej z tego, że to się po prostu ekonomicznie nie domyka, że koszt wydobycia tego węgla, koszty społeczne, koszty związane z wentylacją.
Są duże, panie pośle, a czy platforma, o której pan jest teraz posłem, czy Koalicja Obywatelska będzie zamykać z poczucia obowiązku o klimat kopalnie?
Panie redaktorze, one się będą same, znaczy te zasoby wydobywcze węgla w Polsce będą się same obkurczały. I tak to dzieje się dziś, bo Prawo i Sprawiedliwość bardzo wygodnie, bardzo gładko stawia zarzuty odnośnie zamykania kopalń przez Platformę Obywatelską. Fenomen polega na tym, że więcej tych kopalni zostało zamkniętych za rządów Prawa i Sprawiedliwości niż za poprzednich rządów. Ale też ja bym nie stawiał tego jako takiego fundamentalnego zarzutu, bo zdaję sobie sprawę, że część tych kopalń, nie mówimy o kopalni Krupińskiej, bo to jest moim zdaniem jakiś skandal. Niestety ja już dzisiaj temu się tak nie przyglądam z bliska, jak wiele lat temu, ale w przypadku części tych kopalń, one są zamykane dlatego, że tam się kończą złoża, które były przygotowane do wydobycia. Część tych kopalń nie funkcjonuje, bo ciągle zdarzają się tam różnego rodzaju geologiczne problemy, a to wybuchy metanu, a to tąpnięcia, a to jakieś pożary. To powoduje wszystko i to jest bardzo często natura, nie tylko człowiek. I to powoduje, że te koszty wydobycia tej przysłowiowej tony węgla w tych kopalniach jeszcze bardziej rosną z racji tego, że są przestoje.
Chociaż i tak są tańsze niż teraz ten węgiel, chociaż węgiel w ostatnich tygodniach potania z 3000 do 2000, a i tak jest tańszy niż ten, który przyjeżdża. To na koniec, panie pośle, tak, to prawda, węgiel grubszego sortu, który jest
do pieców to nie jest ten sam, który w większości wydobywamy w polskich kopalniach. Dlatego, że akurat mamy górnictwo głębokie.
Zgoda,
mamy górnictwa odkrywkowego, bo to dzisiaj jeszcze ma jakieś
komisji śledczej
bytu.
Nie będzie choćby z tego, że PiS się nie zgodził, ale też przez 10 miesięcy to do końca kadencji pozostało, nic by ta komisja nie ustaliła, ale komisja weryfikacyjna nie ma zasady dyskontynuacji, może pasować dłużej. To pan poseł będzie przeciwko, czy wróćmy do początku, czy za? Może pan w ogóle wejdzie w skład tej komisji weryfikacyjnej?
Za projektem PiSu będę zdecydowanie przeciw. To mówię od razu.
No i to mamy jasną deklarację. Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem Poranka w NET. Dziękuję bardzo.
Dobrego
na zegarach.